Dlaczego Chrystus przyszedł na świat? Właśnie, chyba najczęściej podawanym powodem przyjścia Chrystusa na świat jest zbawienie człowieka. I to jest bezsprzeczne. Jednak wszystko wskazuje na to, że jest jeszcze jeden powód, który jest jakby praprzyczyną tego, że Chrystus podjął się dzieła zbawienia człowieka. Tym powodem jest objawienie Ojca. Gdy człowiek zgrzeszył, diabeł myślał, że zatriumfował i chciał zrobić wszystko i robi wszystko, by wmówić człowiekowi, że Bóg się obraził, że Bóg się zdystansował, że nawet jeśli stworzył ten świat, to przestał się nim interesować. I że człowiek jest wiecznym banitą. Chrystus przede wszystkim przyszedł objawić nam Ojca. Jak mówi Pismo w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, 18 wierszu, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, to jest Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Zbawienie bowiem jest niczym innym, jak otwarciem drogi do Ojca. A Chrystus jest drogą do Niego. On powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I dodał, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14, rozdział 6, wiersz. Zbawienie nie jest jedynie uwolnieniem nas od mocy grzechu. Zbawienie nie jest jedynie obietnicą otrzymania lepszej ziemi, gdzie otrzymamy swój przytulny domek z ogródkiem i będziemy cieszyć się upragnionym, świętym spokojem. Zbawienie jest przyprowadzeniem nas do relacji z Ojcem. I Chrystus po to właśnie przyszedł. Pismo Święte mówi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas kto? Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Chrystus przyszedł objawić miłość Ojca. Filip, jeden z uczniów Chrystusa, poprosił Go kiedyś, by pokazał im Ojca. Panie, pokaż nam Ojca. Pamiętamy, jakiej odpowiedzi, jaką odpowiedź otrzymał. Kto mnie zobaczył, powiedział Chrystus, zobaczył Ojca. Ojciec posłał Syna, aby ludzie patrząc na Niego widzieli Ojca. Chrystus zatem objawił serce Ojca, Jego naturę i pragnienia, Jego dobroć, łaskę i miłosierdzie. Czy było łatwo objawić ludziom prawdziwe oblicze Ojca? Jak wspomniałem na początku, diabeł robi wszystko, by wykrzywić prawdziwy obraz Ojca. Chce trzymać ludzi w zamknięciu, w niewoli, by myśleli, że są sami, a niebo nad nimi jest zamknięte. Kiedy zły się zorientował o celu przyjścia Chrystusa na świat, od samego początku nie chciał dopuścić do tego, by to dzieło się rozwinęło. Dlatego nie dziwi, chcę na to zwrócić uwagę, że dzieciństwo Chrystusa naznaczone było traumą. Owszem, miał wspaniałych rodziców, ale przecież dowiedział się, że z jego powodu musieli uciekać do Egiptu. I nie wiemy, jak sobie poradził z informacją, że z jego powodu, z powodu jego przyjścia, Herod wymordował w Betlejem i w jego okolicach wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia. Jak byś sobie poradził z tą wiedzą? Przyszedłeś, by zbawić, ale już od samego początku leje się z twojego powodu krew. Jak zacząć? Jak mówić, że ojciec jest dobry? Ale Herod umarł. Dzięki Bogu tacy ludzie mają też swój koniec. Tyrani mają swój koniec. Źli sędziowie będą osądzeni. Chrystus wrócił do Nazaretu, wzrastał, był posłuszny rodzicom, przybywało mu mądrości, łaski u Boga i u ludzi. I w pewnym momencie, że jak już właśnie dorósł i wszedł w wiek odpowiedzialności, można byłoby przypuszczać, że tak na dobrą sprawę przecież powinno pójść dobrze. Przecież przyszedł do swojej własności. Wystarczyło tylko im ukazać dobro, uzdrowić chorych, nakarmić głodnych, mówić im prawdę, dać im nadzieję i powiedzieć im, że jest właśnie tym, na którego oczekują. To proste. Wybieramy prezydentów, wybieramy ludzi, którzy nas poprowadzą. Oto Chrystus, Mesjasz, Syn Boga przyszedł, by zaprowadzić swoje królestwo. Przecież wszystko powinno pójść dobrze. Przyszedł do swoich. Ale wiemy, Chrystus to wszystko robił. I praktycznie za każdym razem napotykał na sprzeciw. Gdy na przykład uzdrowił sparaliżowanego i ogłosił odpuszczenie jego grzechów, święci ludzie mówili, że bluźni. Kiedy jadał z celnikami i grzesznikami, mówiono, że jest żarłokiem i pijakiem i brata się z grzesznikami. Słuchaj, no jak na to zareagować, żeby objawić naturę Ojca? Widzisz po prostu, no zło napiera. Jak objawić naturę Ojca? Innym razem, kiedy Chrystus uwolnił niemowę opętanego przez demona, powiedziano, że wypędza demony mocą księcia demonów. Nie przebierano w środkach. Uderzano w najwrażliwsze struny, miejsca jego jestestwa. Co ty byś z tym zrobił, Michał? Adam, co byś z tym zrobił? Kiedy powodowany współczuciem podejmujesz decyzję, by o kogoś walczyć, by założyć post, by się modlić, by poświęcić mu swój czas, a potem słyszysz, że tak naprawdę jesteś posłannikiem, wysłannikiem diabła. Coś takiego naprawdę potrafi zniechęcić. Coś takiego potrafi zniszczyć wiarę. Wiarę w Boga, w ludzi na pewno. Wpędzić w depresję. I ostatnią rzeczą, którą chciałoby się wtedy zrobić, to dać tym ludziom serce na tacy i pokazać im naturę Ojca. Innym razem, kiedy Chrystus nauczał w świątyni, przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Dlaczego to zrobiono? Tylko po to, by Go zaszczuć. By potem mieć pretekst do oskarżenia Go. Bo ponieważ to był bardzo wymyślny trik. Chrystusa postawiono wtedy w potrzasku. Co by nie powiedział, będzie źle. Nauczycielu, powiedzieli, Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Jak byś postąpił? Znasz Boże Słowo. Wiesz, że mówią prawdę. Że to, co zapisane jest słowem twojego Ojca. I że faktycznie tam tak pisze. Co byś wtedy zrobił? Kogo Chrystus poświęci? Siebie? Tą kobietę? By ratować ojca? Czy ojca, by ratować tą kobietę? Co byś zrobił? Co Chrystus zrobił? Czytamy, pamiętacie? Chrystus schylił się, pisał palcem po piasku. Co tam wtedy się działo? O czym on myślał? Z kim rozmawiał wtedy? Zapytamy, bo ja o to pytam, dlaczego Chrystus radził sobie w takich sytuacjach? Czy dlatego, że był bystry i posiadał wysoką inteligencję emocjonalną? Nie. Tam musiało być coś więcej. Raz po raz znawcy Pisma oskarżali Chrystusa o łamanie szabatu i przestępowania prawa mojżeszowego. I faktycznie z wierzchu tak wyglądało. Ale przecież Jezus nigdy nie złamał szabatu ani nie przestąpił prawa. Przeciwnie, swoim postępowaniem wypełnił prawo, ukazując prawdziwe oblicze Ojca. Nieraz musiał mówić, napisano, wiem, ale zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jezus przyszedł, by objawić, odsłonić, pokazać w prawdzie oblicze Ojca. Ojca, aleluja. O Chrystusie rozpowiadano, że odszedł od zmysłów. Słuchajcie, wspaniały zbór. Chciałbyś być w takim zborze? Rozpowiadano o nim, że jest w nim duch nieczysty. Powiedzcie, jak sobie poradzić, gdy służysz w takim zborze? Czy nie machnąłbyś ręką? Nie załamałbyś się? Można popaść w depresję i zrezygnować. By już nie mówić o pokazywaniu natury Ojca. Wiesz, jaka jest prawda? Znasz swoją szczerość. Chciałby się po prostu odwrócić napięcie i pójść w inną stronę. A ci, którym poświęcił 3 lata swego życia, w których zainwestował, w kluczowym momencie go opuścili. Jeden go zdradził, drugi się go zaparł. Pytam, jak się uporać z czymś takim? Skąd wziąć siłę, by się nie wycofać i nadal patrzeć na człowieka dobrym okiem? Czy w takich sytuacjach wystarczy być wierzącym, dobrze wierzącym, wytrwałym optymistą? Tu musi być coś więcej. To musi być coś więcej niż twoja inteligencja emocjonalna, twoja bystrość umysłu, twoje przygotowanie, zarządzanie czasem, ludźmi. To musi być coś więcej, jeśli Chrystus ma wypełnić swoją misję. Nie tylko przetrwać, nie tylko przeżyć, ale wypełnić swoją misję, to jest pokazać oblicze Ojca, równa się wykonać dzieło zbawienia. W końcu postawiono go przed sądem, który, jak wiemy, był jedną farsą. Przyprowadzono fałszywych i świadków i skazano na śmierć. W castingu o życie przegrał z recydywistą Barabaszem. Opluto go, wydrwiono i powierzono Rzymianom. A ci nie mieli limitów w biczowaniu, w wyrządzaniu razów. Celem było zadanie maksymalnego bólu, osłabienie ofiary i na pokaz to wszystko. Używano do tego bicza z krótką rękojeścią, do których było przymocowanych kilka rzemieni, na końcu których były małe kuleczki ołowiane albo kości I celem było to, żeby jak zawinąć tym biczem, żeby rozerwać ciało. A potem skatowanemu Chrystusowi kazano nieść krzyż, do którego miał być przybity. I nie dramatyzuje. Jak się wtedy Chrystus czuł? Co myślał wtedy o sobie, o ludziach, o Ojcu? Jak myślał o swoim posłannictwie? Czy nie był kuszony, by się wycofać? Być może myślał, Ojcze, to przecież czubki. Ja im mówię prawdę, czy nie tylko dobro. Zobacz, co mi robią. Po prostu to jest bez sensu. To jest wszystko bez sensu. Wiem, zgodziłem się, ale po prostu już nie chodzi o to, że nie dam rady. Po prostu to jest bez sensu. Nie zasługują na to. Ponawiam pytanie, skąd Chrystus wziął siłę, by nie tylko się nie wycofać, ale do końca, nawet wisząc na krzyżu, objawić serce Ojca. I chcę dodać, chociaż był w postaci Bożej, nigdy, ale to przenigdy, nie odwołał się do swojej boskości. Odpowiedź jest jedna. Uczynił to w mocy Ducha Świętego. Chrystus jako człowiek zrezygnował ze swojego bóstwa i do końca oparł się na Duchu Świętym i był mu do końca posłuszny. Dlatego był w stanie objawić naturę Ojca. Inaczej nie byłby w stanie tego zrobić. Duch Święty towarzyszył Jezusowi od momentu wcielenia aż po zmartwychwstanie. Jak wiemy, został poczęty z Ducha Świętego. Podczas chrztu w Jordanie Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy, co było symbolicznym namaszczeniem Go do publicznej służby. Jezus rozpoczął swoją misję, przywołując słowa Izajasza, proroka. Oto Duch Pański spocznie na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Co jednoznacznie wskazuje na Ducha Świętego jako źródło Jego działania, siły i mocy. Ewangelista Łukasz podkreśla, że Jezus powrócił z Jordanu pełen Ducha i działał w mocy Ducha, co zaowocowało uzdrowieniami i nauczaniem z autorytetem. I proszę, nie sprowadzajmy Ducha Świętego jedynie do cudów, do znaków, do proroctw. To jest piękna część Jego manifestacji, Jego obecności. Ale jest o wiele więcej. Jest to wyposażenie, uzdolnienie do tego, by wykonać dzieło, do którego powołał nas Bóg. Jezus sam wskazywał, że wypędza złe duchy mocą Ducha Bożego, a nie własną ludzką mocą. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus ofiarował samego siebie przez Ducha Wiecznego, Hebrajczyków 9:14. A Duch Święty odegrał kluczową rolę w Jego zmartwychwstaniu. Chrystus wypełnił swą misję w mocy Ducha Świętego. A bez Ducha Świętego nie byłby w stanie tego uczynić. Jego przykład jest dla nas bardziej niż wymowny. Bo musi się tu pojawić pytanie, po co ja tu jestem? Chrystus przyszedł, by objawić Ojca. Po co ja tu jestem? Po co ty tu jesteś? Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien wybudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Czemu nie? Super. Dla kogoś celem może być posiadanie wielodzietnej rodziny albo zarabianie dużych pieniędzy. albo spełnianie się w twórczości, w literaturze, muzyce, twórczości naukowej, technicznej, czy w sztukach wizualnych, jak rzeźba, malarstwo, rysunek, fotografia, grafika. A w naszych kręgach często mówimy, że szukanie Boga i bycie blisko Niego jest najwyższą wartością. Zgodzicie się z tym? Prawda? Piękny cel. Mówimy o życiu w duchu, nie w ciele. Walimy pięścią w kazalnicę, mówiąc, że mamy żyć w zwycięstwie nad grzechem. Albo zachęcamy, by zaangażować się w służbę Bogu i ludziom. To są piękne rzeczy, ale zapytam, co jest naszym głównym powołaniem? Szanowni Państwo, proszę odpowiedzi, proszę. Nieść dobrą nowinę, być światłem. Kochani, ja dzisiaj mówię ważne objawienie. Dzielę się przesłaniem z nieba. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Aniołowie mi towarzyszyli w czasie tego. Ja modliłem się i Duch Święty był obok mnie i jest. Słuchajcie mnie uważnie. Skoro Chrystus przyszedł, by objawić Ojca, to my jesteśmy tu po to, by swym życiem objawić Chrystusa. Pismo Święte mówi o nas tak, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Dlaczego? By rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Pierwszy list Piotra, 2:9. A w drugim liście do Koryntian, 5:20 czytamy: w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie, by pojednali się z Bogiem. Umiłowani, jesteśmy tu po to, by reprezentować Chrystusa. Nie jesteśmy tu po to, tylko po to, by odebrać bilet do nieba. Gdyby tak było, to Pan by już mógł nas wziąć, kiedy się nawróciliśmy. Skoro jesteśmy wezwani, by reprezentować Chrystusa, to znaczy, że mamy dokonywać takich wyborów, które odzwierciedlają Jego charakter. Pokorę, prawdę, uczciwość. Wszędzie, w szkole, w pracy, w relacjach i codzienności. Bez względu na to, czy się angażujesz w służbę misyjną, czy jesteś prezesem firmy, jako wierzący jesteśmy powołani, by reprezentować Chrystusa i objawiać Go ludziom. Czy jestem pastorem stojącym za kazalnicą, czy trzymam łopatę i odśnieżam śnieg, jestem powołany, by objawiać Chrystusa. Bez względu na to, czy budujesz swój dom, czy kościół, czy sadzisz rośliny w swoim przydomowym ogródku, czy przy kościele, masz robić to tak, by objawiać Chrystusa. Bez względu na to, czy masz obdarowanie, by pisać książki, czy malujesz obrazy, czy koncertujesz na scenach świata, czy stoisz na scenie i prowadzisz uwielbienie, masz objawiać Chrystusa. To nie znaczy, że objawiam Chrystusa tylko, gdy jestem na scenie, a tam już nie. I tu, i tam. Czy śpię, czy czuwam, do Niego należę. I wszystko ma być Jemu poddane w taki sposób, aby ludzie patrząc na mnie widzieli we mnie Chrystusa. Oto ten, który naśladuje Chrystusa. Oto ten, który rozkochał się w Chrystusie. Oto ten, który jest przepełniony pasją, by Mu służyć. Och, taki jest Chrystus? Dlaczego Ty Go błogosławisz, a nie przeklinasz? Przecież On Ci złorzeczy. Dlaczego oddajesz suknię, skoro ci zabrał jedną? Dlaczego nadstawiasz policzek, skoro cię uderzono w jeden? Ach, Chrystus to zrobił. Umiłowanie, nie służymy Mu, by się dowartościować. Nie służymy Mu dlatego i nie idziemy za Nim dlatego, by naprawił nasze małżeństwa, by dał nam lepszą pracę, byśmy więcej pieniędzy mogli mieć. Te rzeczy mogą się wydarzyć, ale wcale nie muszą. Naszym powołaniem jest reprezentować Chrystusa, objawiać Chrystusa. Halleluja. Jesteśmy przy Nim bez względu na stan naszego konta i na to, jak się nam układa. Jeśli myślisz o Chrystusie, jeśli myślisz o Bogu jako o kelnerze i obrażasz się, że nie przyszedł na czas, to znaczy, że nie odkryłeś swojego powołania. Czy łatwo jest reprezentować Chrystusa? Łatwo? Wcale nie. O nie. By już nie mówić o naszych tutaj powikłaniach, które nosimy, o tym skomplikowaniu, które jest w nas, to przecież żyjemy w świecie kłamstwa i korupcji. Jak tam świecić? Jak tam pokazywać Chrystusa, gdy próbują Cię wykorzystać i Tobą manipulować, gdy Cię lekceważą i poniżają? Jak objawiać Chrystusa, gdy ktoś grzeszy przeciwko Tobie 77 razy? Albo gdy przeżyłeś jakąś bolesną stratę? Wydaje się, że sukcesem w takich sytuacjach jest już samo to, że nie porzucamy naszej wiary. Że wspaniałomyślnie przychodzimy na nabożeństwo i modlimy się i jesteśmy. To wydaje się, że to jest sukces, o który chodzi. Wcale nie. Nie jesteś powołany do tego, by chodzić na nabożeństwa. Jestem powołany do tego, by reprezentować Chrystusa. Czy spadł śnieg, czy można łatwo dojechać? Po prostu mam go reprezentować. Alleluja, alleluja. Bo idzie nie tylko o przetrwanie, ale o objawienie się Synów Bożych. A Ty nim jesteś. Gdy Bóg zmienił Twoje życie, gdy narodziłeś się na nowo, jesteś Bożym Synem. Alleluja, alleluja. I idzie o to, aby świat, widząc nasze życie, widział w nas Chrystusa. Jest to najważniejsze nasze powołanie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to nie wiem, czy dobitnie można powiedzieć, ja mogę tu stać, głosić kazanie, ale mogę tak deformować obraz Ojca, że aż strach. Mogę pleść farmazony, mogę produkować swoje teorie, myśli, projekcje jakichś swoich fobii i lęków. Ale to tylko to, że mam koloratkę, stoję na scenie i modlę się, nie znaczy, że reprezentuję Chrystusa. Mam być w Nim. Nie tylko jako wierzący, ja muszę przyjąć coś więcej. Tak jak Chrystus nie mógł opierać się tylko na sobie samym, musiał przyjąć coś więcej. Tak i ja. Alleluja. Dlatego Bóg, wiedząc o tym, że pomimo naszego nowego narodzenia nie jesteśmy w stanie o własnych siłach go reprezentować Chrystusa, to zadbał o to, abyśmy mieli wszystko do życia i pobożności. I tak na przykład w czasie nowonarodzenia, Pismo mówi, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, bo inaczej nie bylibyśmy Bożymi dziećmi, inaczej nie mielibyśmy tego zaczątku Bożej natury, tego Bożego DNA, inaczej nie bylibyśmy w stanie. Ale Pan na tym nie poprzestaje, mówiąc: weźmijcie moc Ducha Świętego. Alleluja. Przyobleczcie się w Jego moc. Do swoich uczniów, którzy oglądali znaki i cuda, przez ręce których się działy znaki i cuda, którzy oglądali wielkie rzeczy i mieli w tym udział, Chrystus powiedział: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale czekajcie na moc Ducha Świętego. Bo gdy stąpi na was, Dopiero wtedy będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii, po krańce świata. Dopiero wtedy będziecie mi świadkami. Ktoś by powiedział, Panie, a do tej pory co było? To był wstęp. Nie byliście gotowi, by tego wysłuchać, ale teraz wam mówię, bo ja odchodzę do Ojca i poślę wam Pocieszyciela. Poślę nie tylko dlatego, byście nie byli sierotami, ale dlatego, żebyście mnie reprezentowali, abyście byli moimi świadkami. Alleluja. Rozumiemy to? To są proste rzeczy. Musimy je przyjąć. Niech one wykonają w nas pracę. Zatem umiłowani, nasze powołanie możemy wypełnić tylko w mocy Ducha Świętego. Oczywiście idziemy do szkół, uczymy się, czytamy książki, to wszystko jest pomocne, ale w to wszystko musi być tchniony Duch Święty. Musimy w tym wszystkim mieć osobistą relację z Bogiem i z Duchem Świętym, aby On objawił nam Ojca. Duch Święty nie jest jakimś dodatkiem, luksusem czy opcją. On jest naszą koniecznością. Zatem, czy przyjęliśmy Ducha Świętego, gdy uwierzyliśmy? Czy rozwijamy się w relacji z Nim? Czy szukamy Jego mocy i mądrości do życia i służby? Ja ostatnio dzieliłem się tym, że raz po raz Pan stawia mnie w sytuacjach, które w moim przekonaniu przerastają moje możliwości. I boję się. I mówię, Panie, ja nie potrafię. Jeśli Ty rzeczywiście tego chcesz, musisz zmienić moje serce, musisz coś nauczyć mnie, musisz mi coś pokazać, uzdolnić. I proszę, Duchu Święty, pomóż mi, poprowadź mnie. Chcę pójść. Oczywiście, to jest moja decyzja, moja wola, ale proszę Cię, w Twojej mocy, w Twoim imieniu, nie we własnym, nie w swoim. Więc ponawiam to pytanie do siebie samego i do każdego z nas. Czy szukamy mocy Ducha Świętego, Jego mądrości do życia i służby? By być dobrymi współmałżonkami, rodzicami, dziećmi, by właściwie usługiwać potrzebującym, by głosić dobre kazania, w tym sensie, że objawiasz oblicze Ojca. Możesz się dukać, możesz mówić nieskładnie, ale jeśli w twoim sercu jest wymalowany obraz Chrystusa i ty go kochasz, twoje kazanie właściwie będzie tym, czym ma być. Potrzebujemy, szukamy mocy i mądrości Ducha Świętego, by owocnie służyć w Jego Kościele i budować Jego Królestwo. By nie szukać swoich zwolenników, by nie szukać swego. Potrzebujemy Jego mocy, by przebaczać. Panie, czy aż 7 razy mam przebaczać? I Piotr myślał, że to już są szczyty możliwości. Nie 7 razy. Powiadam Ci 77 razy, czyli w nieskończoność. Jak to zrobić? Tylko w mocy Ducha Świętego, który najpierw Ci objawi, aż do bólu przypomni, że Tobie przebaczono. Że Ciebie przyjęto i nie zasłużyłeś na to. Nieprzebaczenie jest, pozwólcie mi na tą dygresję, jest czymś ohydnym i strasznym. Brak przebaczenia żywi grzech. Sprawia, że z Twego powodu grzech pozostaje przy życiu. Często ludzie mają problem z przebaczeniem, dlatego że sami nie przyjęli pełnego przebaczenia. Potrzebujemy Ducha Świętego, by dotykać Bożych głębin. Potrzebujemy Ducha Świętego, by nie przeklinać, tylko błogosławić. By być miłosiernym i wspaniałomyślnym wobec nieprzychylnych. By wszystko znosić. By ufać pomimo straty. By być wiernym pomimo prześladowań. Umywanie to zaszczytne powołanie, by reprezentować Chrystusa. I proszę, proszę was, nie sprowadzajmy obecności mocy Ducha Świętego jedynie do tego, że coś się dzieje. Ta moc jest w nas. I tak naprawdę chodzi o to, żeby twoje życie ją ukazało. Alleluja. I to powołanie wypełnimy w mocy Ducha Świętego. Umiłowani, zapraszam muzyków, tutaj też obdarzono nas największym darem, to jest zbawienie. Zbawieniem. Obracajmy tym darem na Jego chwałę. Kiedy tak będziemy żyć, kiedy będziemy służyć w czasie dobrym i niedogodnym, kiedy będziemy się modlić, prosząc Pana, by pomógł nam składać naszą cielesną naturę w ofierze, kiedy będziemy widząc, jak cisną nam się szorstkie, złe słowa, będziemy wołać: Panie, ratuj, co jest w moim sercu. Nie dlatego, że ludzie patrzą. Panie, uzdrów moje serce. Gdy będziemy szukać obecności Ducha Świętego dla swojego życia i w pokorze znosić jedni z drugich i być wspaniałymi, wtedy nadejdzie dzień, nadejdzie wspaniały dzień, kiedy Pan postawi cię przed sobą i powie: dobrze, sługo dobry i wierny. W tym, co małe, byłeś wierny. Wejdź do radości Pana swego. I nawet jeśli staniemy w tym miejscu, mając za sobą świadectwo sińców, trudu, to staniesz jako bohater. I te twoje blizny i twoje sińce będą dowodem na to, że jesteś Synem Bożym. Halleluja. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że Ty sam wykonałeś dzieło, którego się podjąłeś. I dziękuję Ci za to, że rozumiałeś i byłeś w tym wytrwały, aby poddać się Duchowi Świętemu. Panie, dzięki temu, co uczyniłeś, dzisiaj my tu jesteśmy. Możemy śpiewać Ci z pełnej piersi, Panie, i ufać, i mieć nadzieję, i mieć pokój. Dzięki temu, co Ty uczyniłeś, że się nie wycofałeś. Panie, ja proszę Cię, abyś napełnił nas, abyś napełniał nas na nowo i na nowo mocą Ducha Świętego. Tak bardzo Cię proszę, Panie Jezu, Ty, który chrzcisz, który zanurzasz, i Ciebie, Duchu Święty, który już zostałeś nam dany. Chcę przeprosić Cię, Duchu Święty, że w tak wielu sytuacjach ignorowaliśmy Cię, myśląc, że podołamy sami, że potrafimy coś zrobić sami. Panie, i robiliśmy, ale Panie, nieobjawiony zostałeś. Panie, zatrzymaliśmy chwałę, Panie, ale dzisiaj, Panie, chcemy Cię prosić, ja chcę Cię prosić, Panie, abyś odświeżył nas, abyś przyszedł i napełnił nas, aby Twój Kościół jaśniał chwałą Chrystusa i aby ludzie widzieli w nas Ciebie, Panie Jezu. Na różne sposoby. Panie, dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, za moich przyjaciół. Błogosławię ich. Panie, dziękuję Ci za to, że wszystkich nas powołałeś. Jesteśmy w jednej drużynie i zmierzamy w tą samą stronę. Panie, dopomóż nam, abyśmy nawzajem się zachęcali. Duchu Święty, przychodzimy i otwieramy przed Tobą nasze życie na nowo. Na nowo. Halleluja. Panie, modlę się o wszystkich tych, którzy potrzebują odnowienia, którzy potrzebują odświeżenia
Ducha Świętego. Modlę się o wszystkich tych, którzy przestali pragnąć. Duchu Święty, przyjdź i wzbudź pragnienie, ukazując tą zaszczytną misję, do której nas powołałeś. Panie Jezu, chcemy Cię reprezentować. Dlatego, Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Panie, niech Duch Twój spocznie na każdego w tym Kościele, na muzyków, na tych, którzy nagłaśniają, obsługują komputery, prowadzą nabożeństwa, Panie, na tych, którzy tu przychodzą i ściskają dłoni. Panie, niech Duch Twój spocznie na każdego, na dziecko, na młodego i starszego. Duchu Święty, tak bardzo Cię potrzebujemy. Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Pomóż nam. Alleluja. Tobie niech będzie chwała.